Gromadzimy się każdego wczesnego ranka na sprawowanie mszy przed wschodem słońca w Adwencie, nazywanej roratami od tej pięknej pieśni, którą usłyszeliśmy na wstępie. To wspaniała polska tradycja, praktycznie nigdzie więcej nie występująca. Tradycja bardzo stara. Posłuchajmy, jak o tej tradycji polskich rorat pisze jeden z autorów, Władysław Syrokonda, zmarły w 1862 roku w utworze pod tytułem Staropolskie Roraty. Opisuje, jak to na Wawelu, w katedrze wawelskiej, kiedy po raz pierwszy odprawiano roraty w początku Adwentu, ustawiano przed ołtarzem siedmioramienny świecznik. I zanim rozpoczęła się msza roratnia, do świecznika podchodził król z zapaloną świecą, ustawiał ją na najwyższym ramieniu i uroczystym tonem oznajmiał: jestem gotów na sąd Boży. Po nim to samo czynił prymas Polski, który, jak przystało na duchownego po łacinie, mówił te same słowa: sum paratus ad adventum domini. Następnie senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i chłop w swojej siermiędze, każdy z zapaloną świecą, ustawiając ją na poszczególnych ramionach świecznika, powtarzał za królem: jestem gotów na sąd Boży. Jak pisze poeta w zakończeniu tego poematu, tak siedem stanów z ziemicy całej, siedmiu płomieniami jasno gorzały, siedem modlitew treści odmiennej wyrażał lichtarz siedmioramienny. Kochani, dlaczego przytaczam ten poetycki obraz? Bo on nam uświadamia bardzo ważną prawdę. Oto jesteśmy w sercu Adwentu. Łacińskie słowo Advent mówi nam o oczekiwaniu na tego, który przychodzi, który ma się pojawić niebawem. Czas Adwentu przygotowuje nas w liturgii, poprzez liturgię, poprzez msze roratnie, poprzez tęskne śpiewy i cały ten klimat ciszy, nocy, przygotowuje nas na przyjście Chrystusa Pana w tajemnicy Bożego Narodzenia. Ten Adwent już niebawem się kończy, za kilkanaście dni. Ale jednocześnie liturgiczny Adwent, tak bliski naszemu sercu, bliski także ze względu na maryjny klimat, o którym przypominają śpiewane przed roratami godzinki i ta świeca ułaskawiająca Maryję jako tę jutrzenkę zapowiadającą Chrystusa wschodzące słońce, Adwent liturgiczny uświadamia nam, że całe nasze życie jest Adwentem, jest oczekiwaniem na przyjście Chrystusa. Już nie w postaci nowonarodzonego w żłóbku, nad którym pochyla się Maryja z Józefem, ale przyjdzie jako sędzia. Przyjdzie na końcu mojego, twojego życia. Jeżeli przywołałem ten poetycki fragment, w którym każdy z przedstawicieli stanów polskiego narodu mówił: jestem gotów na sąd Boży, to po to, aby właśnie uświadomić nam, że poprzez Adwent życia, nie tylko ten liturgiczny trwający 3-4 tygodnie, ale Adwent życia trwający kilkanaście, kilkadziesiąt lat, mamy przygotować się na przyjście Chrystusa, na Boży sąd. Taka perspektywa życia ja. Tak jest nasze życie. Nie można o tym zapomnieć, że przemijamy, że nie jesteśmy tutaj na ziemi po to, aby żyć wiecznie, bo nasza ojczyzna jest w niebie. Tam jest nasz cel. Tu jesteśmy tylko pielgrzymami przez krótki czas, aby dojść do tego celu, do tego mieszkania, które zostało nam przygotowane w niebie, którego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła sobie wyobrazić, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. I my chcemy się przygotować do objęcia tego mieszkania w niebie, które jest przygotowane dla każdego z osobna. Nikt nam tego mieszkania nie zabierze. Jeżeli, nie daj Boże, stałoby się tak, że ktoś wskutek właśnie braku przygotowania, braku tej gotowości na sąd Boży nie zająłby przygotowanego mu w niebie mieszkania, to pozostanie ono puste na całą wieczność. Pozostanie niemym świadectwem zmarnowanego życia. Chcemy więc zatem poprzez tę adwentową refleksję spojrzeć na swoje życie w taki sposób, aby się przygotować, aby przypomnieć sobie o konieczności przygotowania na sąd Boży. Abyśmy, tak jak nasi przodkowie, nie tylko przy okazji Adwentu i Roa, mogli powiedzieć: jestem gotów na sąd Boży. Warto zastanowić się, czy już dziś mogę tak powiedzieć: jestem gotów na sąd Boży. A jeżeli nie, to trzeba się do tego przygotować. Trzeba się przygotować na przyjście Pana. Nie wystarczy tylko przygotować się na Boże Narodzenie, ale trzeba przygotować się na przyjście Chrystusa. We Wrocławiu w XVI wieku żył poeta, mistyk Johannes Scheffler, znany jako Anioł Ślązak, który pozostawił po sobie kilkaset bardzo głębokich, poruszających sentencji, krótkich wypowiedzi dwuzdaniowych, zawierających wiele mądrości. Kilka z nich będę cytował w czasie naszych rekolekcyjnych spotkań. I te sentencje Johannesa Schefflera tłumaczył Adam Mickiewicz. I w jego interpretacji możemy je znaleźć także w polskiej literaturze. I w jednej z takich sentencji Johannes Scheffler pisze: co z tego, że Bóg narodził się w betlejemskim żłobie, jeżeli nie narodził się w tobie? Siostry i bracia, można zmarnować adwent liturgiczny. Co gorsza, można zmarnować adwent swojego życia. Można się pięknie przygotować na święta, zadbać o wszystko, aby był i stół wigilijny, i choinka, i ozdoby, i prezenty, i wysyłane życzenia. Tylko co z tego, jeżeli nie pozwolimy Bogu narodzić się w sobie? Co z tego, jeżeli my sami nie będziemy przygotowani w taki sposób, aby gdy przyjdzie Pan, już nie tylko w żłobku, ale przyjdzie do naszego życia, abyśmy mogli powiedzieć jak nasi przodkowie: jestem gotów na sąd Boży. A zatem co zrobić, aby być gotowym na sąd Boży? Cofnijmy się myślą do pierwszej niedzieli Adwentu, to zaledwie kilkanaście dni temu. Wtedy na początku Adwentu usłyszeliśmy Chrystusowe zalecenie: czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. Dwie proste rady na czas Adwentu liturgicznego i czas Adwentu naszego życia. czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. Co to znaczy czuwać? To pytanie, dokładnie tak sformułowane, co to znaczy czuwać, postawił kiedyś ludziom młodym święty Jan Paweł II na Jasnej Górze. Było to w czerwcu 1983 roku. Jako neopresbiter słyszałem te słowa na własne uszy. Wieczorem w czasie apelu jasnogórskiego papież wyjaśniał młodzieży, nawiązując do tych słów: Mario Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Papież mówi, co to znaczy czuwam? To znaczy, staram się być człowiekiem sumienia, że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawić, przezwyciężyć je w sobie. Czuwać to być człowiekiem sumienia, to pracować nad swoim sumieniem. W jaki sposób? Najpierw przez dobry rachunek sumienia, odprawiany nie tylko przy okazji spowiedzi, niemal w ostatniej chwili, kiedy już stoimy w kolejce, ale chodzi o taki codzienny rachunek sumienia, rzecz bardzo prostą. Kiedy kładziemy się spać, zanim odmówimy ten wieczorny pacierz czy inne modlitwy, dobrze jest postawić sobie dwa proste pytania. Po pierwsze, jakie dobro w tym dniu stało się moim udziałem? Co dobrego mnie spotkało? Jakie dobro ja spełniłem? Jakie dobro mnie okazano? Jakiego dobra doświadczyłem od Pana Boga poprzez ludzi, poprzez zdarzenia, poprzez różne sprawy? Chodzi o to, aby zobaczyć, jak bardzo Pan Bóg nas miłuje, jak bardzo jesteśmy dziećmi Bożymi, jak bardzo jesteśmy w Jego rękach. Ile dobra nas przepełnia. I za to trzeba Bogu podziękować, konkretnie za to otrzymane dobro. I dopiero na tle tego olbrzymiego dobra postawmy drugie pytanie. Co ja z tym dobrem zrobiłem? Jakie były moje myśli, moje pragnienia, moje czyny, moje słowa? Za co chcę Pana Boga i ludzi przeprosić? Bo może to jest moja ostatnia noc. Prosty rachunek sumienia. I właśnie warto by też, przynajmniej od czasu do czasu, a może nawet dziś czy jutro w ramach rekolekcji, podjąć taką praktykę, jaką mają obowiązek podejmować osoby zakonne, mnisi, którzy regularnie odprawiają rozmyślanie o śmierci. Nie takiej w ogóle, ale o własnej śmierci. Spróbujmy sobie wyobrazić własną śmierć. Oto po raz ostatni przeżegnałem się. Po raz ostatni moim bliskim powiedziałem dobranoc. Po raz ostatni kładę się do mojego łóżka, nakrywam kołdrą. Już jutro mnie tu nie będzie. Będę po drugiej stronie życia. Wyobraźmy sobie to. Bez lęku, nie bądźmy zabobonni, że taka myśl to od razu spowoduje, że umrę. No właśnie. Czy mogę powiedzieć, jestem gotów na sąd Boży? Ale wyobraźmy sobie własną śmierć. Z czym stanę na sądzie Bożym? To jest właśnie jeden z elementów pracy nad własnym sumieniem, nad tym wewnętrznym głosem, poprzez który Bóg stale mi podpowiada, co dobre, a co złe, czego unikać, a co pielęgnować w sobie. Dalej, jeżeli słyszymy, że mamy czuwać w adwencie życia, to praca nad sumieniem będzie opierać się o regularną i rozsądnie częstą spowiedź. Nie taką raz do roku, no bo ktoś powie, że przepisy kościelne mówią, że ma być spowiedź raz do roku w okresie Wielkanocy. Owszem, jest taki przepis pochodzący z 1214 roku. Dzięki Bogu mamy 800 lat do przodu. Nie żyjemy w warunkach średniowiecza. A poza tym, kochani, jeżeli człowiek by się tak często mył, jak często się spowiada, jakby to wyglądało? Więc jeżeli dbamy o własną higienę, myjąc się kilka razy dziennie, kąpiąc się przynajmniej raz w tygodniu, a może i codziennie, nie tylko dlatego, że jesteśmy już czarni, brudni, ale dlatego, aby być zdrowym, dla higieny, dla pewnego dobrego samopoczucia, to dlaczego nie mielibyśmy dbać o higienę wewnętrzną, o higienę własnego sumienia? A to właśnie oznacza czuwać. I wreszcie praca nad sobą, czyli wyznaczanie sobie konkretnych zadań. Uczymy się samych siebie, uczymy się na błędach. Zrobiłem rachunek sumienia, zobaczyłem, ile dobra mnie spotkało i ile dobra zmarnowałem. I co z tego? Jakie wnioski z tego płyną? Jakie postanowienia? Czasem spowiednik w konfesjonale pyta, a postanowienie, z czego się chcesz poprawić? Ze wszystkiego. To znaczy z niczego. Wszystko to znaczy nic. Konkretnie. Gdybyśmy po każdej spowiedzi zdołali choć trochę poprawić nasze postępowanie w jakimś jednym aspekcie, bardzo szybko poczulibyśmy rzeczywisty duchowy postęp. I nie stawiajmy sobie zadań, wymagań takich absurdalnych czy czasem nierzeczywistych. No, ktoś mówi, postanawiam, że nigdy się nie będę kłócił z żoną. No, ty sobie postanowiłeś, tylko żona akurat nie ma ochoty, ona ma ochotę się z tobą pokłócić. Albo odwrotnie. Nie wszystko zależy od nas. Pomyślmy, jakie będzie postanowienie realne, możliwe do spełnienia. Może lepiej zamiast mówić, że nigdy się już nie pokłócę, nigdy czegoś tam nie zrobię. Nigdy nie mów nigdy, nawet taki był tytuł filmu. Może lepiej sobie postanowić, ilekroć się pokłócę, ilekroć dojdzie do spięcia, zawsze natychmiast się pogodzę, przeproszę, choćby mnie ja zaczął, bo mam świadomość, że to może być ostatni mój dzień, że już może nie będzie innej szansy. Czyńmy więc postanowienia realne, aby czuwać nad swoim sumieniem, aby być przygotowanym na przyjście Pana. I druga rada. Jezus mówi, czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. Zauważmy, Pan Jezus nie mówi, czuwajcie i odmawiajcie pacierz rano i wieczorem. To za mało, stanowczo za mało. Szkoda, że myśmy sprowadzili sprawę modlitwy tylko do paciorka rano i wieczorem. Nigdzie w Piśmie Świętym, które jest źródłem naszej wiary, nie ma mowy o pacierzu. Bo to jest tylko jedna z wielu form modlitwy. Jest wymaganie znacznie większe. Módlcie się w każdym czasie. Módlcie się nieustannie. A czym jest modlitwa? Modlitwa to oddech duszy. Modlitwa to jest przede wszystkim spotkanie z Chrystusem. To myśl zanurzona w tajemnicy Jego nieustannej obecności na pewno. To jest jak oddychanie. Nie widzę powietrza, ale go potrzebuję. Oddycham, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. I modlitwa może być takim oddechem. I nie trzeba wielkich rzeczy, aby się modlić. Jest bardzo prosta praktyka modlitwy za pomocą aktów strzelistych. Moje ręce są zajęte pracą, prowadzeniem samochodu, ale myśl jest wolna. Często w samochodach widzę, wisi na lusterku różaniec. Może nigdy ten różaniec z tego lusterka nie został zdjęty. Traktowany jest jak talizman, że już sam różaniec ma mnie chronić od złego. A weź ty ten różaniec do ręki, jadąc samochodem. Pomódl się na nim. Potrafisz trzymać telefon w czasie prowadzenia samochodu, narażając siebie i innych, to też potrafisz trzymać różaniec. I modlić się na różańcu na przykład. Pracując, idąc do pracy, czy w różnych innych sytuacjach możemy prostymi słowami, prostymi myślami mówić do Boga o tym, co w danej chwili przeżywamy. Choćby prosty przykład. Słyszę jadącą karetkę czy wóz strażacki, coś się stało. Nie wiemy, czy się rodzi dziecko, czy człowiek umiera. To zawsze jakoś człowieka elektryzuje. Mogę pomyśleć, Boże, przyjdź z pomocą. Proste zdanie, prosta myśl, modlitwa za kogoś. Coś miłego mnie spotkało, spotkałem dobrego człowieka, uśmiechnął się, powiedział dzień dobry, miło mi. I mogę w myślach powiedzieć, Boże, dziękuję Ci za tych ludzi. Dziękuję Ci za piękną pogodę, dziękuję Ci za dom, za miasto, w którym mieszkam, za spokój. Tysiące spraw. Idę skłopotany, zmęczony różnymi sprawami. Panie, dopomóż. Duchu Święty, oświeć mnie. Święty Aniele Stróżu, bądź moim towarzyszem. Można tysiące takich formuł prostych wymyślać i mówić z serca. To jest modlitwa w każdym czasie. Do tego naprawdę nie trzeba wielkich rzeczy. A nade wszystko ważne jest to tak zwane chodzenie w Bożej obecności. Mistrzowie duchowi, wspomniany we wstępie także święty Jan od Krzyża, mówi właśnie o tej Bożej obecności. Starożytni pisarze mówili ambulatio coram Deo, chodzenie w Bożej obecności. To znaczy z tą świadomością, że Bóg jest Ojcem bogatym w miłosierdzie, patrzy na mnie z miłością. Tak jak matka, gdy dziecko bawi się w piaskownicy, patrzy na niego z miłością. A dziecko właśnie co chwilę tylko zerka, czy mama tam jest, upewnia się. Czasem podbiegnie tylko po to, aby się upewnić, że mama jest, czuje się bezpieczne pod jej wzrokiem. Taka postawa już jest modlitwą. Zobaczmy, jak niewiele trzeba, aby czuwać i modlić się w każdym czasie. Aby w ten sposób być przygotowanym na sąd Boży. Jak niewiele potrzeba, aby spełnić to Chrystusowe zaproszenie do mądrego, owocnego przeżywania swojego życia, swojego adwentu, to proste polecenie: czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście byli przygotowani, abyśmy jak nasi przodkowie mogli nie tylko przy okazji rorat, ale każdego dnia powiedzieć sum paratus ad adventum Domini.